Tak, to w takim razie docieramy do stopnia pokory numer 2, który jest już trochę krótszym i który brzmi tak. Drugi stopień pokory. Jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy przyjemności w wypełnieniu swoich pragnień, lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest też napisane: własna chęć ściąga na siebie karę, związanie z cudzą wolą zdobywa wieniec zwycięstwa. Te stopnie pokory są powiązane ze sobą na zasadzie łańcucha. Jeden wynika z drugiego. Więc jeśli założymy sobie, że pierwszy stopień oznacza wiarę, bądź taką właśnie miłość do Pana Boga, to co określiliśmy mianem Timor Dei, bojaźń Boża, więc wydaje się być logiczną konsekwencją, że drugim stopniem pokory będzie posłuszeństwo. Czyli pragnienie słuchania tego, co mówi Bóg. Zwróćmy uwagę w dalszym ciągu, że tutaj nie ma jeszcze ani słowa o człowieku. W dalszym ciągu jestem ja i Pan Bóg. Na samym początku w Niego wierzę, Panu Bogu się zakochuję, dostrzegam jakby Jego obecność w świecie, w moim życiu. Widzę, jak to jest cenne. Rozważam to, o czym pisze święty Piotr, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, ale drogocenną krwią Chrystusa. W związku z tym no, nie pozostaje mi nic innego, jak odpowiedzieć Bogu właśnie posłuszeństwem. Drugi stopień pokory też charakteryzuje się tym, o czym była mowa wczoraj, kiedy mówiliśmy o posłuszeństwie, że to na tym drugim stopniu to się już pojawia, kiedy mowa jest o tym, że naśladują Pana, który powiedział, że nie przyszedłem pełnić moją wolę, ale tego, który mnie posłał. Czyli w związku z tym to posłuszeństwo ma ten charakter naśladowania Chrystusa, dlatego też jest podejmowane. Przypominam też o tym, co czytamy w 5 rozdziale, kiedy mamy rozdział o posłuszeństwie. To tam jest to pierwsze zdanie tego rozdziału. Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo. Osiągnęli go ci, którzy nie mają nic droższego od Chrystusa. Nie, czyli posłuszeństwo z pokorą jakoś jest tutaj w tej tradycji bardzo silnie kojarzone. Jest to jakby, łączy się to jedno z drugim. To, co tutaj może budzić taki nasz troszkę niepokój, czy takie wahanie, jest to stwierdzenie, nie znajdujemy przyjemności w wypełnieniu swoich pragnień, wyrzekamy się własnej woli i tak dalej. Zresztą to samo, co czytamy w prologu, kiedy Benedykt zwraca się do przychodzącego do klasztoru człowieka i właśnie mówi, który wyrzekasz się własnej woli, a chcesz służyć Chrystusowi Panu, potężnemu królowi, przywdziewasz potężną i świetną zbroję posłuszeństwa. Może nas troszeczkę niepokoić to określenie wyrzekać się własnej woli. O co tutaj takiego może chodzić? To jest przekład, który jest nam zaproponowany, pewnego wyrażenia, które przełożone dosłownie być nie może, nie da się po prostu. Dlatego, że w języku polskim nie można powiedzieć słowa rzeczownika wola w liczbie mnogiej. No bo jak to się powie? Wolę? Chyba takie wolę oko. Nie? Tylko jest pojedyncza, nie? Jest jedna wola. A po łacinie się da, nie? Bo jest voluntas jest jedna, a voluntates są dwie, no i po krzyku. Więc można powiedzieć dwie albo więcej, no, liczba mnoga. No i rzeczywiście tak jest, że kiedy pojawiają się te, co się wyrzekam, to one są zawsze w liczbie mnogiej. Czyli jakby można to uznać sobie, opowiedzieć sobie to w taki omowny sposób, że to, czego się człowiek wyrzeka, to jest ta mnogość, która go rozrywa. Nie? Dużo sprzecznych pragnień, wykluczających się nawzajem, takich, które ciągną mnie w różnych kierunkach, każą mi robić to i tamto, i mieć ciastko, i zjeść ciastko, prawda? Ale nie pozwalają mi, aby skupić się na jednym celu, na dążeniu do jednego celu. Nie? A wola Boża jest jedna. I ona pozwala właśnie skoncentrować się i całą energię wdusić to jedno pragnienie, które człowiekiem owładnie. To jest troszeczkę powrót do tego, co mówiliśmy odnośnie ślubu stabilitas, czyli tej integracji wewnętrznej, prawda? Tej integracji wewnętrznej wobec jednego pragnienia. To, co mówiliśmy a propos słowa mnich, mniszka, że wywodzi się od tego słowa oznaczającego również koncentrację wokół jednego pragnienia. I teraz te wszystkie wyrzeczenia, o których mówi reguła, one są takie czysto zdroworozsądkowe. Człowiek koncentruje się tylko na jednym, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Całe jego pragnienie koncentruje się na Bogu, na niczym innym. No i jak wiemy, jest to pewne również i w tym wypadku, ten drugi stopień jest tak jak pierwszy, jest na całe życie zadaniem, tak samo ten drugi stopień jest na całe życie zadaniem. Gdybyśmy chcieli szukać jakichś ikon biblijnych, bo to zawsze sobie wtedy warto pomóc w taki sposób, to pierwszą na przykład ikoną biblijną jest tego oczyszczania, jest chociażby to, co czytamy w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówi, że ja jestem krzewem winnym, wyletoroślami i że Ojciec mój oczyszcza, żeby przynosić plon bardziej obfity. Więc to oczyszczanie tego winnego krzewu polega na tym, tak przynajmniej mi tłumaczył jeden z ludzi, który się na tym zna, że krzew winny ma do siebie to, że jak jest ta gałązka, z której zwisają kiście, to nie wszystko, nie każda odrość przechodzi w gałązkę. Niektóre tak, inne nie. Ale część przemienia się w takie wąsy, jakby, czyli jakby takie ślepe uliczki. Coś miało z tego być, ale nie wyszło. I teraz winogradnik chodzi właśnie, bierze po kolei każdą gałązkę. To jest taka bardzo mozolna praca. Ma taki nożyk specjalny i odcina te ślepe uliczki. Bo to chodzi o to, żeby cała energia krzaka szła w te grona, a tak to część tej jakby tej siły idzie w tą ślepą uliczkę i się tak zasila, to zupełnie bez sensu. Więc żeby były lepsze winogrona, właśnie te wąsy, takie te odrosty puste się odcina, żeby były smaczniejsze, bardziej takie soczyste winne grona. I tutaj można właśnie to tak do tego porównać, nie? Że chodzi o to, żeby wszystko szło w jednym kierunku, no, żeby winogrona były bardziej smaczne. I tak jest sens tego obrazu, który Pan Jezus tutaj stosuje. Nie? Można też popatrzeć jeszcze na inny sposób, mianowicie w jaki sposób następuje przemiana w postaci świętego Piotra, w osobie świętego Piotra, który na początku właśnie jest rozrywany różnymi sprzecznymi pragnieniami. Bo z jednej strony jakby miłuje, szanuje, kocha Chrystusa Pana, chce Mu służyć i tak wszystko, prawda? Ale z drugiej strony jednocześnie nie potrafi zgodzić się na mękę krzyżową. Nie? Czyli jakby nie potrafi do końca zaakceptować tego, co Chrystus Pan mówi i jak jest Jego nauczanie. W związku z tym, ponieważ tkwi w takim klinczu, właśnie takiej sprzeczności, dlatego kiedy dochodzi do momentu próby, załamuje się i wyrzeka się go na dziedzińcu u arcykapłana. Nie? I teraz, aby to oczyszczenie świętego Piotra będzie szło w tym kierunku, takie będzie jego główna praca, żeby zaakceptować naukę Chrystusową o krzyżu. A jak na przykład śledzimy dzieje świętego Piotra, to widzimy, że to była dla niego bardzo trudna rzecz, dlatego że święty Piotr generalnie, jak słyszał słowo krzyż czy takie rzeczy, to się bardzo denerwował, prawda? I to mamy niezliczone przykłady w Ewangeliach. I wiemy również przecież, że kiedy sam był zagrożony ukrzyżowaniem, śmiercią, tak jak to pokazuje nam tradycja mu przypisywana, to z Rzymu uciekał, aż do chwili, kiedy spotkał Chrystusa na Via Appia. Czy aby całe życie przed tym krzyżem bał się go i ostatecznie z nim się skonfrontował, ale pod koniec życia, czyli jakby ten drugi stopień dla świętego Piotra również trwał całe życie. On się ciągle próbował skupić, skoncentrować i do samego końca jakby walczył tutaj ze swoją słabością, miał z tym problemy, ale Pan Bóg pobłogosławił i ostatecznie święty Piotr przecież odniósł zwycięstwo. Tak więc w taki sposób należy myśleć o tej własnej woli i o tym przelgnięciu do woli Bożej. Więc aby tutaj nie ma nic autodestrukcji, czy aby takiej, bym powiedział, woli słabej, uwiędłej. Nie są tacy ludzie, którzy się z kimś wiążą, bo sami nie wiedzą, czego chcą. I druga osoba chodzi, za nich myśli, robi, jeszcze dobrze, że nie żuje. Nie, taki bluszcz się owija wokół kogoś innego. W tym wypadku raczej wymaga to woli żelaznej, właśnie takiej bardzo zdecydowanej, że człowiek dokładnie wie, czego chce i przez całe życie za tym podąża. Nie? A to jest pragnienie, uwielbienie we wszystkim Boga. To orzeczenie, to stwierdzenie, które się przypisuje świętemu Bogu Benedyktowi czy zakonowi benedyktyńskiemu jako dewizę, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, właśnie jak najbardziej pasuje do tego drugiego stopnia. To jest jakby nasz cel, nasze pragnienie. Tutaj wokół czegoś takiego się koncentrujemy. W pewnym sensie już te korzenie wyrzekania się własnej woli mamy też w stopniu pierwszym, kiedy właśnie czytamy czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte, słowami powstrzymaj się od Twoich pożądań. Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniała. Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte. Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci. Więc jakby w pewnym sensie ten drugi stopień jest rozwinięciem właśnie tego pierwszego. Dlatego też jakby zwracam uwagę na to, że próbując czy podejmując, wchodząc na ten pierwszy stopień pokory, czyli jakby praktykując przede wszystkim wiarę, tak to sobie nazwijmy, czyli to ten związek bardzo żywy z Bogiem w szarej codzienności, jakby musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji, czyli czy wcześniej, czy później urodzi się w nas świadomość, że skoro tego Pana Boga wierzymy, uznajemy Jego istnienie, to trzeba będzie Mu okazać posłuszeństwo. Że jakby przyjdzie taki moment, że On czegoś od nas będzie chciał. I trzeba wtedy będzie być posłusznym. Tak jak mówiłem, można sobie pomagać tymi tekstami biblijnymi, ale też chociażby opisem spotkania Zachariasza w świątyni z aniołem, opisem zwiastowania Maryi Dziewicy, wejściem Izajasza do świątyni w 6 rozdziale księgi proroka Izajasza. Możemy też czytać sobie o powołaniu matki Samsona, czy o Gedeonie i o tych 300, którzy idą i pokonują dręczących Izraela Sisery i jego wojowników. Więc to są wszystko takie te historie, czy Anna, Samuel, Saul, Dawid, którego teraz czytamy. To są wszystko historie ludzi, które Pismo Święte nam opisuje, którzy są właśnie na tym rozkroku między pierwszym a drugim stopniem pokory. Uznają istnienie Boga, praktykują tą wiarę, wchodzą z Bogiem w bardzo głęboką relację, no i potem pojawia się taki moment, że trzeba postąpić ten krok dalej. Czyli trzeba zaryzykować trochę, rzucić się tak na przepadłe w te Boże ramiona i nie do końca zawsze jest to nam się wydawać może rozsądne. Zresztą no, poczytajmy chociażby o Gedeonie, nie tych 300, na tą całą armię, jak oni tam zwyciężają, to jest też szalone przecież, nie? Ale no właśnie w tym duchu 7 stopnia pokory. Jeszcze jedno uzupełnienie, które miałem powiedzieć rano, tylko mi wyleciało z głowy. Mianowicie powiedziałem o tym, że tak trzeba rozumieć pokorę jako jakby chodzenie w prawdzie o sobie, czy prawdę o nas samych. I to jest jakby no, fakt, o to chodzi. Ale też pamiętajmy o tym, że pokora również jest pewnym uznaniem prawdy o Bogu. To jest bardzo ważne, że prawda i o mnie, ale też prawda o Bogu. Prawda? Czyli to wszystko, co nam katechizm mówi, no nasza wiara, prawda? Pismo, co nam mówi o Bogu, jaki jest, że jest nieskończony, miłosierny i to wszystko. Żeby nie było tak, że w pewnym momencie się człowiek jak będzie tylko koncentrował na sobie, tylko uznanie prawdy również o naszym Zbawicielu, o naszym Stwórcy. Prawda? I czasami jakby ta nasza słabość tak nas może absorbować, że zapomniemy o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. I nie byłoby to dobre. To jakby nawzajem się powinno równoważyć. Im bardziej człowiek odkrywa swoją słabość, czy taką zawodność, tym bardziej odkrywa się również to, że Pan Bóg jest dokładnie odwrotny i nas nie zostawi na pastwę nas samych, na nasze szczęście, że tak jest. Więc aby ta droga pokory jakby idzie w tych dwóch kierunkach. Odkrywanie Boga wszechmocnego, miłosiernego i odkrywanie nas, którzy no, możemy Go pragnąć, ale mamy liczne przeszkody do tego, żeby Go osiągnąć. Tak to by trzeba na to było patrzeć.